Halo, halo, tu adwokaci diabłów. Weszliśmy w kolejny rok bycia kibicami Manchester United. Najprawdopodobniej będziemy w nim cierpieć jak podczas ostatniego meczu starego roku, w którym czerwone diabły przegrały pierwszy raz od 1994 z Nottingham Forest. Ale zanim to przedstawię wam moich dzisiejszych gości. Jest ze mną Sebastian.
Cześć wszystkim.
I Kacper Klasiński, który dzisiaj ma urodziny. Wszystkiego najlepszego, Kacper.
Dziękuję bardzo, cześć wszystkim.
O, to razem z Fergusonem. No to fajnie, fajnie.
No tak specyficznie, bo nagrywam to jeszcze w Sylwestra, 31 grudnia. Ciekawa data, żeby mieć urodziny. No i oczywiście zanim przejdziemy do tego, co się działo na boiskach, no to zostawcie tutaj subskrypcję, bo już coraz bliżej do tego 1000. To będzie dla nas na pewno wielka liczba. Jest was już tutaj naprawdę dużo. No i zostawcie łapkę w górę, oglądajcie nasze shortsy, bo one też regularnie wpadają. No ale panowie, pytanie rozgrzewkowe. Czy po takim tygodniu z huśtawką nastrojów, zresztą Christian Eriksen o tym mówił, że w piłce nożnej zawsze są wzloty i upadki, ale Manchester United w tym sezonie ma więcej upadków niż wzlotów i po zrobieniu jednego kroku w przód robi dwa w tył. I czy Kacper, ty po tym tygodniu jesteś bardziej nastawiony pozytywnie po spotkaniu z Aston Villą, bo to był rzeczywiście całkiem niezły mecz z silną drużyną, chociaż w niezbyt dobrej formie akurat w tym spotkaniu, czy nastawiony negatywnie po tej porażce z Nottingham kompletnie bezbarwnej?
Powiem szczerze, że trudno chyba było po meczu z Aston Villą jakoś się pozytywnie nastawiać, bo my już parę razy widzieliśmy takie dobre występy, które dawały, inaczej mogłyby dać nadzieję osobom, które niespecjalnie tak regularnie śledzą Manchester United, że faktycznie w Manchester United będzie lepiej. Były przecież spoko spotkanie z Chelsea, był niezły występ z Crystal Palace w Pucharze Ligi i to wszystko wraca w koniec końców do tego samego, więc ja nie jestem specjalnie rozczarowany tym, co widziałem w Nottingham Forest, bo to nie jest coś, co mnie zaskoczyło. Inaczej, czuję rozczarowanie jako człowiek mający wysokie wymagania, ale nie jestem zaskoczony tym, co się stało. O, w ten sposób powiem. No a po meczu z Aston Villą niespecjalnie zmieniło się jakieś moje nastawienie na bardziej pozytywne, bo po prostu, nie wiem, no to jest trochę tak, jakby ten wygrany mecz był wypadkiem przy pracy, o tak bym wreszcie to określił.
Kurczę, mnie to naładowało trochę taką pozytywną energią, robiliśmy po meczu live, to był taki ładny comeback w stylu jeszcze Sir Alexa Fergusona z 0-2 do 3-2, no i też pobudziła się ta nasza ofensywa. Ja miałem nadzieję, że Højlund jak już poszło, to już pójdzie, zagra w kolejne spotkanie z Nottingham Forest, to akurat taki dobry rywal na strzelenie gola, chociaż ostatnio przecież pokonali też Newcastle, mają nowego szkoleniowca, po raz kolejny w ostatnich sezonach zadziałał na nas efekt nowej miotły, bo w zeszłym sezonie wyliczaliśmy ile to naszych rywali zmieniło trenera przed spotkaniem akurat z Manchesterem United. No a ty, Sebastian, dawno cię tutaj nie było. I co ty zaobserwowałeś, jakie są twoje wnioski po tych dwóch spotkaniach w zeszłym tygodniu?
To znaczy, no bardzo podobne jak ty, Kacpra, bo ja już po spotkaniu z Aston Villą założyłem, że kompletnie nie będę zaskoczony, bo już nie dam się oszukać któryś raz. Jeżeli z Nottingham te zdobyte trzy punkty za Aston Villą zostaną zrównane jakimś znowu kolejnym rozczarowaniem. No i tak się faktycznie niestety stało. No bo cóż, trzeba przyznać, że na pewno zawsze taki mecz jak spotkanie z Aston Villą no wlewa jakiś troszeczkę nadziei w serca kibiców, którzy gdzieś już naprawdę tej nadziei mają bardzo mało, oglądając wyczyny tej drużyny, w szczególności w tym sezonie. Ale i tak przecież pamiętajmy, że zaczęliśmy to spotkanie od utraty dwóch bramek i też z takim wynikiem schodziliśmy na przerwę, więc tak na dobrą sprawę rozegraliśmy bardzo dobre 45 minut i to trzeba przyznać. W tej pierwszej połowie też coś próbowaliśmy, bo też nie było tak, że to tylko Aston Villa dominowała. Więc na pewno było to pozytywne zaskoczenie, bo jednak spodziewałem się, że po tej pierwszej połowie z Aston Villą no znowuż w drugiej tylko Villa dołoży coś od siebie, może my spróbujemy, ale że jednak to goście będą górą. A Ale no, po pierwsze, trafiliśmy jednak ewidentnie na dołek Wii, bo też trzeba przyznać po ostatnich ich wynikach i uratowany Sheffield, remis Sheffield i męczarnie z Burnley, które grało przecież w dziesiątkę, ale ostatecznie udało się w końcówce im wygrać. No, widać, że złapali zadyszkę i my to wykorzystaliśmy, tak? W szczególności w tej drugiej połowie, bo ewidentnie z Wii uleciało powietrze, przy czym wciąż widzieliśmy te same problemy Manchesteru United, bo widzieliśmy przede wszystkim znowu tracone masowo gole i to też na Old Trafford. Widzieliśmy po strzelonych bramkach błyskawiczne wręcz sytuacje doskonałe dla Aston Villa, gdzie w innych meczach kończyło się to bramką i tym, o czym już nieraz rozmawialiśmy, czyli że mentalność jest na słabym poziomie, bo bardzo szybko tracimy bramkę po zdobytym golu i to tak samo mogło się skończyć, ale raz, jak dobrze pamiętam, chyba bronił świetnie Onana, a innym razem Evans wybijał z linii bramkowej, a z Nottingham no to powrót starego, złego Manchester United, który znamy na przestrzeni tego mijającego już roku w zasadzie w większości spotkań, więc no niestety zero zaskoczenia i chyba mimo wszystko zasłużona porażka, choć próbowaliśmy to jeszcze wybronić i chociaż uszczknąć remis, no ale no od Manchester United jednak wymaga się, żeby w takich spotkaniach wywozić po prostu 3 punkty, tak? A jeżeli mnie pamięć nie myli, to nie wiem, czy z Nuno nie zaliczyliśmy drugi raz takiego spotkania z nową miotłą, bo nie wiem, czy nie było tak, jak przejmował Tottenham na krótki okres, to też jakoś się z nimi mierzyliśmy i też przegraliśmy, ale mogę się mylić, ale coś mi tak
się... Oj, wydaje mi się, że tutaj się mylisz, chyba że w meczu w jakimś pucharze, bo jeśli chodzi o ligę, to chyba Nuno Espirito Santo z Manchesterem United wygrał tylko raz i to było jeszcze za czasów trenowanie Wolverhampton i tam było 2-1. Tak mi się wydaje,
no, bo możliwe. To tak w zapowiedzi. Jakoś bardziej intuicyjnie, ale nie sprawdzałem tego, bo teraz jakoś mi naszło w trakcie wypowiedzi, więc że coś takiego kojarzę. Zresztą no, jeżeli nie tu, no to znamy efekty nowych mioteł w innych przypadkach, bo na pewno kojarzę Emerego, który obejmował Aston Villa i która nas zdeklasowała w tym meczu chyba drugim jego pod wodzą Villa. Więc no było też tego trochę.
Było kilka takich spotkań, kiedy przychodził nowy trener i robił Manchesterowi United problem. No ale problemem Czerwonych Diabłów jest po raz kolejny ta ofensywa, która już w meczu z Aston Villą naprawdę dobrze funkcjonowała. I mieliśmy ten tercet Rashford, Højlund, Garnacho, który rzeczywiście wydawał się dawać jakąś taką pewność i taką namiastkę w głowie, że tutaj jeszcze mogą być kolejne sytuacje i te kolejne sytuacje się pojawiały. Przez większość spotkania irytował kibiców Rasmus Højlund i ja już miałem w głowie, że wreszcie musimy zacząć go tak poważnie krytykować. No ale strzelił swojego pierwszego gola w Premier League. Niestety wypadł na spotkanie z Nottingham, ale czy ty, Kacper, uważasz, że to już będzie jakieś jego odblokowanie? No bo ty z nim rywalizujesz, jeśli chodzi o to, czy on strzeli więcej goli w Premier League, czy ty więcej razy wystąpisz w naszym podcaście, no i na razie prowadzisz 3-1.
Jeżeli te mecze będą wyglądać tak jak mecz z Nottingham Forest, bo z Aston Villą wspomniałeś o tym, że ofensywa dobrze wyglądała, to ofensywa wyglądała dobrze, bo można było kontratakować i w tym Manchester United jest najlepszy. Jeżeli tu będzie mowa o takiej grze w ataku pozycyjnym, o tym, że głównie szanse będą stwarzane pewnie z tego, że piłki będą dogrywane gdzieś w okolice pola bramkowego, o szansach dla napastnika oczywiście, to biorąc pod uwagę największe braki Højlunda, średnio to widzę. Tutaj no, Duńczyk musi się poprawić, jeśli chodzi o postawę właśnie w polu karnym rywali, o to jak on atakuje bramkę, kiedy są zagrywane te piłki wzdłuż linii bramkowej, to jest coś, o czym już rozmawialiśmy zresztą jakiś czas temu. Jeżeli United będzie mogło grać z kontry, bo widać, że on lubi wystartować za linię obrony, lubi wykorzystać swoją szybkość, bo ma tą szybkość, ma tą taką, nie wiem, posturę Haalanda, jak biegnie, tak? Jest dosyć potężnym zawodnikiem, jest zawodnikiem naprawdę szybkim, takim mam wrażenie trudno go wytrącić z równowagi, jak on już się rozpędzi, to on będzie miał sytuację i pewnie zacznie je wykorzystywać, bo też były szanse, nie wiem, z Crystal Palace w Leeds, on lobował bramkarza i się skończyło. chyba interwencją Marka Guehiego na plecie przy linii bramkowej, kiedy on piłkę tam wybił, no to była właśnie taka, mam wrażenie, sytuacja, która Højlundowi najbardziej odpowiada. No tutaj zależy wszystko od nastawienia rywali. Jak rywale chcą Manchester United zneutralizować, no to mogą się uczyć od Nuno i tego, co zrobił z Nottingham swoim wczoraj, bo to po prostu było zagranie tak jak kryptonit dla Manchester United. I my to znamy od dawna, bo to, że atak pozycyjny jest problematyczny dla tego zespołu, to jest problem od dłuższego czasu. No i Højlund też, moim właśnie zdaniem, nie jest napastnikiem do gry w ataku pozycyjnym. I tu by musiał się rozwinąć, musiałby pewnie trochę zmienić swoją grę. Na pewno musiał nad tym popracować z nim przede wszystkim trener i sztab, ludzie odpowiedzialni za to, żeby ten piłkarz po prostu stał się bardziej kompletny. No bo widzieliśmy nawet Aston Villa, on frustrował, zwłaszcza kiedy dostawał piłkę do nogi, kiedy był taki, nie wiem, ślamazarny, zagubiony, niedbały, ta piłka mu się od tych nóg wręcz odbijała momentami. To nie jest gracz, który właśnie w drużynie próbującej dominować przeciwnika i przycisnąć go w okolicach pola karnego będzie takim efektywnym dodatkiem do ofensywy, będzie takim punktem, na którym można ten atak oprzeć i on będzie pomagał w rozegraniu, a potem będzie to jeszcze kończył w polu karnym. Jakoś niespecjalnie w to wierzę, więc...
Chociaż były takie momenty w tym sezonie, kiedy on przydawał się w rozgrywaniu akcji. Oczywiście częściej to były jakieś szybkie ataki niż atak pozycyjny, ale też nie można powiedzieć, że jest jakimś surowo technicznym napastnikiem, który nie potrafi przyjąć czy zagrać piłki, bo pokazywał w tym sezonie momentami tego typu zagrania. No i też wiesz, gola strzelił w Premier League takiego bardzo intuicyjnego i takiego, z którego słyną dobrzy napastnicy, czyli wykorzystał szansę, która mu się nadarzyła, to był stały fragment gry i gdzieś tam sytuacyjnie uderzył i skierował piłkę do siatki. No uszły z niego emocje. To jest dla mnie taki dobry sygnał, bo widać było tą taką ekspresyjną reakcję po strzelonej bramce, gdzie cieszył się Højlund tak naprawdę aż ze łzami w oczach. No i to mi daje przekonanie, że w przyszłości może bardziej psychicznie się odblokować, może regularnie trafiać do siatki rywali. Nie mówię o regularności rzędu gol co mecz, no bo do tego trzeba jeszcze całej drużyny, która dobrze funkcjonuje, no ale te kilka goli może, nie wiem, dobrze, kilka goli, zatrzymajmy się na tym, do końca sezonu w Premier League strzelić.
No, a mogę się, Kuba, ci wciąć? Przepraszam cię, bo powiedziałeś o reakcji Højlunda na gola za Aston Villą. Ja nie wiem, jak w waszych oczach to wygląda. Dla mnie mam wrażenie, że jego reakcja świadczy o tym, że to jest gość, który jeszcze chyba trochę psychicznie nie dojrzał do Manchester United. Bo ja rozumiem wielkie emocje, ja rozumiem, że to jest bardzo ważny gol, ale chłopaki, to nie jest jakiś jego pierwszy gol w profesjonalnym futbolu, to nie jest jego pierwsze trafienie nawet dla Manchester United. On po prostu strzelił gola na wagę zwycięstwa w meczu ligowym, którego waga nie jest jakaś ogromna. I gość się rozpłakał. To pokazuje, jak bardzo mu psychicznie ciążyła ta jego posucha w lidze i mam wrażenie, że to w moich oczach maluje obraz trochę piłkarza, który na którym pod względem psychicznym chyba będzie trudno na razie jeszcze polegać, bo on chyba nie jest, nie wiem, może wystarczająco czy dojrzały, czy spokojny, żeby po prostu być takim stałym dostarczycielem bramek, no bo kurczę, na tak wielkim stadionie jak Old Trafford, dla klubu z takimi oczekiwaniami jak Manchester United, ty musisz być psychicznie mocny i psychicznie niesamowicie twardy, bo wiadomo, kibice i media mają gigantyczne oczekiwania i będą stawiać poprzeczkę bardzo wysoko, a tutaj Højlund, no nie wiem, no powiedziałbym, że ta reakcja taka bardzo mocno, nie wiem, Anglicy mają to określenie over the top, dla mnie była bardzo over the top, dla mnie to jasne, piękne obrazki, ale troszkę to tak budzi we mnie wątpliwości.
Ja widzę w tym, co ty mówisz, jakiś sens, ale też widzę sianie defetyzmu. No bo gość ma 20 lat, strzelił swojego pierwszego gola w Premier League, na którego naprawdę długo czekał. Strzelił gola na wagę zwycięstwa, strzelił w taki wyjątkowy dzień, bo to był Boxing Day, strzelił tego gola na Old Trafford, więc wydaje mi się, że o ile to była przesadzona reakcja, jeśli chodzi tak mentalnie, ale też z drugiej strony, no to ja się nie dziwię, że mu to ciążyło, że nie mógł się przełamać w tej Premier League. No i też według mnie nie ma co tak wyciągać daleko idących wniosków z takiej jednej reakcji. No ja nie mówię, że on jest w pełni ukształtowanym piłkarzem i w pełni dojrzałym, no ale no, to jest reakcja poniekąd zrozumiała dla mnie. Ja aż tak bym nie przesadzał, że będzie ciężko go ukształtować psychicznie. Myślę, że taki gol dla wielu napastników byłby bardzo ważny, szczególnie jeśli miał taką posuchę w tej Premier League. No i wreszcie się przełamał.
Ja tak was słuchając z boku, tą wymianę zdań na temat Højlunda, to co mnie najbardziej boli jako kibica Manchesteru United, no to zobaczcie, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy o tym, że gość, nasz główny napastnik, a to oczywiście nasza wina i trenera i całego sztabu też rekrutacyjnego, że tak to wygląda, a nie inaczej, strzelił pierwszą bramkę w Premier League w połowie sezonu. Zdążył jeszcze w tym roku, bo się zastanawialiśmy, czy mu się uda, czy nie. Pierwszą bramkę, jeden gol, zero asyst. Więc no to pokazuje, w jakim miejscu jest obecnie Manchester United. No bo ja ogólnie do samego Duńczyka nic nie mam, nie chcę dużo wyrokować. Według mnie może ja widzę większą surowość techniczną i jeszcze braki do nadrobienia spore, jeżeli chodzi o Premier League, bo to ten brak bramek to oczywiście wynika i z obsługi, tak kolokwialnie mówiąc, jego jako napastnika przez kolegów z drużyny, ale też i z tego, że no, gdzieś jeszcze nie ma odpowiedniego wyczucia Duńczyk, bo wiele było sytuacji, że gdzieś minimalnie minął się z piłką, więc no to jest jeszcze do dopracowania. Albo po prostu no, przegrywał fizycznie pojedynki, mimo że tutaj mówimy, że to jest zawodnik przynajmniej postury bliżej do Haalanda, ale to porównanie od samego początku już było błędne, no bo i obaj powiedzmy są bardzo zbliżeni wiekiem, bo to nie jest duża różnica, nie wiem, 2 lat, jak mi pamięć może nie myli, a jednak w jego wieku no, Norwek osiągnął już znacznie, znacznie więcej i był zawodnikiem już o dość sporej renomie przychodząc do Manchesteru City, a Højlund tak naprawdę dopiero przebijał się do tej seniorskiej piłki, mając za sobą kilka niezłych występów, w zasadzie pół sezonu czy kilka miesięcy niezłych w Atalancie, bo przecież tam się przebijał i po prostu błędem od samego początku według mnie było to i też na to tak patrzyłem, że my przyjęliśmy założenie, że po pierwsze wyhodujemy w cudzysłowie swojego Haalanda, no bo może to się sprawdziło za miedzą, ale też rzuciliśmy presję na bardzo młodego człowieka, który ma odpowiadać za w sumie zdobycze strzeleckie, no bo nie za bardzo mamy tutaj jakieś wsparcie, no bo to powinno iść w drugą stronę. Według mnie okej, Højlund jak najbardziej, chociaż nie za tę cenę, ale jako drugi napastnik, a powinniśmy się skupić na wcześniej przed sezonem na zakontraktowaniu kogoś pokroju Harry'ego Kane'a. No wiem, że Kane to byłby w ogóle top topów na liście, bo taka prawda, ale no kogoś napastnika o takim profilu i takim już doświadczeniu. A Højlund, żeby mógł się od niego uczyć. Owszem, może zakładano, że no Rashford miał dobry sezon, więc może się troszkę od tego Rashforda, nie wiem, od Martiala, jak będzie tam 3 miesiące zdrowy, bo też jest doświadczonym napastnikiem, ale według mnie to nie są ludzie, a przynajmniej nie o tak odpowiedniej mentalności, bo to jest bardzo ważne w sporcie, ważniejsze niż według mnie zawsze, niż same umiejętności sportowe, to jednak ja daję 60% głowa, a 40% umiejętności sportowe, to tam brakuje takich ludzi. No widać, że chociażby po tym sezonie Antony Marcel to nigdy nie był, a Rashford prawdopodobnie też niestety nie jest mentalnie nad takim zawodnikiem, który już nie tylko, że jest w stanie pociągnąć, bo czasem jest, jak ma formę i wszystko poukłada na głowie drużynę, ale też, który jest w stanie dać sportowo przykład innym, młodszym zawodnikom. No i tutaj jest cały pies według mnie.
Ale wiesz, mówisz o tym, że trzeba było ściągnąć innego, bardziej doświadczonego napastnika, no ale na tym rynku była taka posucha, że rzeczywiście żywcem nie było kogo ściągać do tego ataku. No ja pisałem wczoraj do nas na kanał Shortsa, który jeszcze się nie pojawił, ale pisałem do niego scenariusz.
Ja bym nawet takiego Watkinsa spróbował. Nie jest to może jak Harry Kane, ale pewnie łatwiejszy do wydobycia w pewnym momencie. No ale powiedzmy, chodzi mi o taki profil zawodnika, to nie musi być od razu Harry Kane i tym podobnie, nie wiem, Mbappe i tak dalej, bo my za bardzo chyba się przywiązujemy do nazwisk stopu, a już dawno nie jesteśmy drużyną stopu i na tym polega problem. Więc chyba trzeba spróbować pójść w inną stronę i spróbować zrobić siebie, ewoluować z powrotem drużynę stopu z zawodników niekoniecznie od razu topowych, tak? Tylko którzy no, mają duże predyspozycje, ale nie zawodników, którzy no, Amad Diallo podobnie, tak, w zasadzie dopiero zaczynają stąpać po seniorskim futbolu i to jest dla nich ogromna krzywda, że w takim klubie jak Manchester United zawsze będzie wielka presja i na nich jest ta presja zrzucana potrójnie, no bo od nich się oczekuje bardzo dużo siłą rzeczy, no bo po prostu nie ma od kogo tego oczekiwać za bardzo, tak? No a mówimy teraz o tym, że przyszedł i strzelił pierwszego gola w Premier League tam 28 grudnia. No kurczę, no to ogólnie słabo, no mówmy się.
No poruszyłeś temat Amadé Diallo, no i też w tym spotkaniu z Nottingham patrzyliśmy sobie na dwóch takich skrzydłowych, właśnie na wracającego Amada, tak silniej obserwowaliśmy go, no i na Antonego Elangę, bo już oczywiście pojawiło się wiele takich w internecie spekulacji, że po co my tego Elangę sprzedaliśmy, przecież on zaliczył asystę i asystę drugiego stopnia w spotkaniu przeciwko nam, no ale ogólnie w tej klasyfikacji kanadyjskiej ma chyba 11 punktów, chyba 5 bramek i 6 asyst, coś w tych okolicach, koło dyszki, no czyli znacznie więcej niż nasi skrzydłowi, dosłownie wszyscy, bo nawet Alejandro Garnacho nie ma takich liczb, choć ma te liczby najlepsze.
Jakby ich połączyć, to pewnie niewiele lepiej by to wyglądało.
W tych okolicach statystyk Antonego Elangi. No i ja nie uważam absolutnie, że pozbycie się Antonego Elangi to był jakiś błąd. No może wolałbym, żeby odszedł z klubu Pelistri, bo on jest jeszcze słabszy od Antonego Elangi. No ale czy ty, Kacper, uważasz tak, wypełniając może nadzieję naszych słuchaczy, że trochę o tym porozmawiamy, czy ty uważasz, że pozbycie się Antonego Elangi było jakieś przedwczesne?
Tutaj ja bym powiedział, że jednak należy zawsze brać pod uwagę wymagania stawiane piłkarzom w różnych klubach. I to, jak te zespoły też mają grać docelowo, bo jednak Elanga, co widzieliśmy w meczu z Newcastle, jeśli oglądaliście, co widzieliśmy też w meczu wczorajszym, z naszej obecnej perspektywy, tak jak nagrywamy, z Manchesterem United, to jest piłkarz, który super wygląda, jeśli chodzi o grę z kontry. To jest piłkarz szalenie dynamiczny. Ja nie wiem, czy w ogóle widzieliście
budowę jego ciała. No z Newcastle zagrał świetnie, trzeba przyznać.
Tak. Nie wiem, czy w ogóle widzieliście budowę jego ciała, bo gość ma budowę po prostu takiego wytrawnego sprintera. Ja nie wiem, był filmik na chyba na TikToku, wrzucony znaczy, na Insta.
Nieraz on sam wrzucał jeszcze, jakby w Manchester United, gdzie było widać, że no, pracuje nad sobą mocno. Tak? No, nie dokładnie. Siedzi jak Jadon Sancho gdzieś przy PlayStation, raczej to jest inny typ.
Nie, no, Jadon Sancho też trenuje jak bestia przecież. No. Takie były informacje.
No, w klubach ostatnio.
W każdym razie ja chciałem nawiązać, bo wleciał w ogóle filmik z szatni Nottingham po meczu z Manchester United, gdzie on bodajże z Olą Ainą i Colomem Hudson-Odoi sobie tańczyli właśnie i świętowali. Zresztą sam Elanga powiedział, że to był taki dosyć ambicjonalny dla niego występ, że bardzo mu zależało na tym, żeby się dobrze pokazać, bo nie czuł się potraktowany fair w poprzednim sezonie, że dostawał 5-10 minut szansy, potem znowu siadał na ławce, długo czekał na kolejny mecz. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć jego frustrację, no bo każdy byłby sfrustrowany. Z drugiej no mam uzasadnione wątpliwości, czy nawet z tymi, nawet pomimo tych liczb, które Antony Elanga pokazuje w Nottingham Forest, on by był w stanie pokazać to samo w Manchesterze United, zwłaszcza jeżeli docelowo Manchester United miałby grać w ataku pozycyjnym, operować piłką, bo w tym Elanga jest po prostu gorszy. On jest super jak grasz z kontry, jest naprawdę szybkim piłkarzem, to jeszcze raz powtórzę, no ale tutaj byłoby gorzej i to Nottingham jest dla niego dobrą przystanią, bo to jest miejsce, w którym on może pokazać liczyć na większy kredyt zaufania, liczyć na drużynę, która wręcz domyślnie gra taką piłkę, jaka mu odpowiada, no i po prostu wyrobić sobie nazwisko na poziomie Premier League, bo ja sądzę, że po takim sezonie, jaki gra aktualnie Elanga, no jeżeli Nottingham się utrzyma, to a raczej biorąc pod uwagę, że przełamali ten taki wielki kryzys, chyba 11 meczów bez porażki jakiś czas temu to było, no to na pewno zostanie w Premier League i będzie mógł sobie spokojnie dalej pracować na to, żeby się budować. No a jeżeli Nottingham, nie daj Boże, by spadło, no to pewnie zgłaszałyby się po niego kluby Premier League, to raczej kluby z trochę większymi ambicjami niż Nottingham Forest, bo ja sądzę, że to jest gracz, który w takim, nie wiem, na przykład West Hamie Davida Moyesa, jakby się okazało, że odejdzie chociażby Jarrod Bowen, to on mógłby tam być rozważany jako jedno z potencjalnych zastępstw. I to jest taka transakcja, która chyba po prostu była odpowiednia dla obu stron. Elanga potrzebował nowego środowiska, w którym mógłby po prostu się odnaleźć, po prostu się rozwinąć, a Manchester United zarobił przyzwoite pieniądze w końcu za wychowanka, chociaż to dalej nie była jakaś rewelacja. No i przede wszystkim jakby to powiedzieć, nie dręczy kolejnego swojego młodego zawodnika tym takim uporczywymi obietnicami i wodzeniem za nos, jak to na przykład było z Dinem Henderson'em, że szansa nadejdzie, a trener koniec końców i tak wracał do starych rozwiązań, a młody piłkarz był przyspawany do ławki, czy też był skazany na jakieś wypożyczenie w ostatniej chwili. To jest dobry układ dla obu stron, moim zdaniem. Nie powiem, jak jeszcze widzieliśmy zeszły sezon, to dla mnie stwierdzenie, że ktoś jest jak Antony Elanga, to była poważna docinka dla piłkarza. Ja tak trochę o Markusie Rashfordzie w tym jego gorszej formie lubiłem napisać na Twitterze, czy coś powiedzieć w prywatnej rozmowie. Teraz chcielibyśmy, żeby mieli liczby, nasi ofensywni piłkarze mieli liczby jak Antony Elanga, więc trochę Szweda przepraszam. Ale dał nam trochę radości swego czasu, więc no, ja się cieszę, widząc go grającego lepszą piłkę i po prostu uczującego się okej, no bo jakby to powiedzieć, to jest wychowanek Manchester United, który jak widać znalazł dla siebie odpowiednie miejsce, idzie mu okej. Dla mnie jak najbardziej plus, zwłaszcza z jego strony, z tą sprzedażą, a z perspektywy Manchester United chyba raczej nie ma czego żałować, bo wątpię, żeby on był w stanie pokazać to samo na Old Trafford.
No to ciebie, Sebastian, zagadnę o tego naszego drugiego skrzydłowego. Czyli o Amada Diallo, który wraca po kontuzji, po którym chyba kibice obiecują sobie całkiem sporo, jeśli chodzi o naszych skrzydłowych. W tym spotkaniu z Nottingham miał swoje momenty, w których wyglądał całkiem nieźle, no ale wiadomo, wraca po długiej kontuzji. Poprzednio bardzo udane wypożyczenie do Sunderlandu. No i czy ty też sobie obiecujesz, że to może być jakieś rozwiązanie na tym naszym prawym skrzydle? Czy raczej Garnacho i Rashford są nie do wygryzienia w kontekście takim, że na boisku jest Rasmus Højlund zdrowy?
Trudno mi rozmawiać o Amadzie Diallo, którego ogólnie w tym sezonie nie było i który zaliczył dopiero kilkanaście, dziesiąt minut po powrocie po kontuzji. Tak? No, miał świetny czas w Sunderlandzie, no, został tam wybrany najlepszym zawodnikiem klubu, ale to był poziom Championship. Można się ciepać cały czas do kwestii jego może postury i tego, jak będzie sobie z tym radził, ale nie tacy sobie radzili w Premier League. No ale to znowuż idziemy w tym kierunku, że na młodego piłkarza rzucana jest duża presja, co też pokazuje, jak słabo to wygląda u zawodników, którzy docelowo mieli stanowić o sile, pierwszej sile Manchester United. No bo teraz ja więcej mógłbym znowuż mówić, jak Kacper, tak naprawdę o Antony Melandzy niż o Amadzie Diallo, bo po prostu o tym jest za mało do powiedzenia na razie, bo tu potrzeba byłoby kilku występów i zobaczenia, po pierwsze, w jakiej formie fizycznej jest zawodnik powracający po kontuzji, jak się prezentuje na boisku. No, te kilkadziesiąt minut to za mało. Ale biorąc pod uwagę, jakie liczby robi nasz Antony, nie Elanga, w tym sezonie, no to ja rozumiem, że nadzieję trzeba upatrywać w każdej możliwej iskierce. No i tutaj, jak Kacper mówił o docince w kierunku Rashforda, no to też można powiedzieć, że no nie wiem, czy jakbyśmy zostawili Antonego Elangę, choć oczywiście nie można podchodzi do tego zero-jedynkowo, no bo ja się absolutnie podpisuję pod tym, że to jest, że tutaj trzeba na to patrzeć wielowymiarowo i pod kątem sportowym, i też pod kątem indywidualnym, czyli po prostu ludzkim, jakoś jako człowieka, bo chodzi też o całkiem inną presję w takim klubie Nottingham. Też pewnie nie małą w jakiś sposób, jeżeli chodzi o utrzymanie się, no bo to jest cel tego klubu. Naszym celem miał być coś innego, teraz trudno powiedzieć, jaki jest nasz cel, szczerze powiedziawszy, na ten sezon. Ale no, też mógłbym teraz docinać Antonemu, no bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy jakbyśmy nie wydali 100 milionów, czy tam, no nie wiem, około 100 milionów na tego Brazylijczyka i mieli tego Antonego Elangę zamiast niego i zaoszczędzili te 100 milionów, to czy to byłaby jakaś bardzo duża różnica, szczerze mówiąc, na boisku. W sensie to tylko pokazuje, jak sportowo no, nie wygląda to dobrze, bo też absolutnie ani w jednym, ani w drugim nie upatruję jakiegoś tutaj zbawienia na tej prawej stronie. Czy będzie nim Amad Diallo? No, Możemy mieć tylko nadzieję. Ja nie będę wyrokował, bo to jest za wcześnie. Mieliśmy nadzieje spore przed sezonem, po tym jak radził sobie w Sunderlandzie, ale szybko złapał kontuzję, więc to typowa jakby melodia Manchester United, którą znamy już od kilku sezonów, więc no, na razie wygląda to bardzo słabo ogólnie, więc...
Zgodzicie się ze mną, że poprzedni rok kończący, dobiegający końca, my mamy jeszcze jakieś 11 godzin do nowego 2024 roku, był dla kibiców Manchester United trudny. Oprócz początku tego roku, tak mniej więcej do marca, no to bywało ciężko. Była porażka 0-7 z Liverpoolem. Były rekordowe porażki, jeśli chodzi o to, na przykład jak Nottingham Forest, pierwsza porażka od 1994 roku. Było też rekordowo dużo tych porażek, bo w historii Manchester United tylko 3 razy w roku kalendarzowym było więcej. A teraz porozmawiamy sobie o takim naszym podsumowaniu, o które Was również prosiliśmy, żebyście napisali w komentarzach. Między innymi wypowiedział się Juan Szabelkom, który odpowiedział na nasze pytanie. Zawodnik roku Bruno Fernandes, wydarzenie roku wygrana Carabao Cup. Najlepszy mecz w tym roku to styczniowe derby Manchesteru United na Old Trafford. Derby Manchesteru, nie Manchesteru United. Derby Manchesteru na Old Trafford. Pozytywne zaskoczenie Aaron Wan-Bissaka i negatywne zaskoczenie Marcus Rashford. A my sobie chyba przejdziemy przez te wszystkie kategorie jako jedno. Każdy przedstawi swoje podsumowanie. Może zaczniemy od ciebie, Sebastian. Przedstaw swoje zestawienie. No i takie najważniejsze rzeczy możesz nam opisać, takie najbardziej kontrowersyjne twoje wybory.
Kontrowersyjne. Znaczy, jeżeli chodzi o zawodnika roku, zastanawiałem się chwilę, ale wbrew pozorom też wydaje mi się, że postawiłbym na Bruno Fernandesa. Wiem, że do Portugalczyka, zresztą jak do praktycznie każdego bez wyjątku, można mieć sporo zarzutów, ale jako kapitan nigdy nie można było mu odmówić tego, że nie próbował, że się nie starał, że nie było w tym wszystkim determinacji, że nie było go wszędzie na boisku. I może też z tego trochę wynika ta jego gorsza statystyka w Kanadyjce, że no, widać, że Portugalczyk, który przejął opaskę kapitańską, zdecydowanie bardziej angażuje się w różne akcje i strefy gry na boisku, co też oczywiście ma czasem swoje negatywne tutaj wydźwięki i efekty, no ale czasem też przynosi pozytywne rozwiązania, bo to wciąż jest to piłkarz, który jako jeden z nielicznych potrafi coś bardzo nieszablonowego wymyślić na boisku i dzięki temu możemy zdobyć bramkę. Więc pozostanę też przy Bruno Fernandesie. Co możemy? Negatywne zaskoczenie? W sumie można powiedzieć, że postawa Manchester United ogólnie jako cały rok, począwszy od w zasadzie tego zwycięstwa w Carabao Cup z Newcastle, bo to była końcówka lutego, a warto przypomnieć, że pierwszy mecz, jaki rozegraliśmy po tym zwycięstwie zaraz na początku marca, to było 0-7 z Liverpoolem i według mnie właśnie od tego jego zwycięstwa w Carabao Cup widać było ewidentny regres, który postępuje, może jeszcze nie samych wyników, choć no to 0-7 to jest taki top według mnie tego negatywnych zaskoczeń z tego mijającego roku, jeżeli chodzi o same wyniki i mecze. Miał się do czegoś konkretnego odnieść. No to było widać ewidentnie regres w grze, w stylu, w pomyśle, a wraz z tym sezonem przyszedł też regres zdecydowany w wynikach. Więc no tutaj atak fatalnie, obrona, no te negatywne rzeczy, niestety taki był ten rok dla Manchester United, mimo tego jednego pucharku małego gdzieś w gablocie, który dorzuciliśmy, no to tutaj zdecydowanie z rękawa można sypać tymi negatywnymi wyróżnieniami, co nie jest niczym miłym, wolałbym o pozytywach mówić, no bo z kolei trzeba się mocno powysilać i zastanowić, jeżeli chodzi o pozytywy, bo tych było naprawdę niewiele, ale pozytywne zaskoczenie. No, powiedziałbym może, tutaj też trudno mi, ale powiedziałbym, że gdzieś w kierunku młodych, czyli no ja bym szedł w kierunku Garnacho, no bo jednak jest to taki młodzik, który gdzieś troszeczkę wybija się według mnie ponad tego typu przypadki, jak właśnie wcześniej Antony Langa chociażby, i ma tutaj papiery na granie. Kwestia, jak zostanie poprowadzony, trzeba pamiętać o tym, że to jest wciąż bardzo młody zawodnik, więc ta chimeryczność i czasem gorsze występy, no to się może przydarzać, no ale no, tak, taką mamy sytuację, że jak sami widzicie, w większości zamiast upatrywać pewnego zbawienia czy ciągnięcia Manchester United w tych doświadczonych zawodnikach, no my niestety nie możemy na nich liczyć i musimy widzieć tą całą nadzieję w tych młodych iskierkach. Wydarzenie roku. Znaczy, jeszcze może z pozytywnym zaskoczę, jeżeli już mówiłem o najgorszym meczu, no to tu był Liverpool. Jeszcze z tego sezonu powiedziałbym, że Bournemouth, które nas zlało na Old Trafford, to było aż szkoda gadać. To z pozytywnych, jakbym miał pójść w kierunku też najlepszego meczu, to postawiłbym na dwumecz z Barceloną. To był jeszcze ten moment w lutym, gdzie to wyglądało obiecująco, zanim się popsuło, bo to naprawdę był dobry dwumecz, i ten na Camp Nou, i ten na Old Trafford, tam się nawet przecież Antony z dobrej strony pokazał, więc ja sobie ten dwumecz jakoś mocno zapamiętałem. Oczywiście zwycięstwo z Newcastle Carabao Cup, bo ono też w jakiś sposób, może nie było efektowne, ale było efektywne, takie wyrachowane i zasłużone według mnie. I, no i fajnie, że jednak coś pojawiło się w tej gablocie po kilku latach przerwy. No, liczyliśmy, że to będzie impuls, żeby pójść w dobrą stronę, a nie żeby ogłosić się mistrzem Carabao Cup i na tym spocząć na laurach, a tak to troszeczkę niestety wygląda. Co nam jeszcze zostało? Wydarzenie roku. Wydarzenie roku, no oprócz CC, znaczy Carling Cup, zdobycie tego, no to ja bym
postawił... Carling Cup, ja uwielbiam, jak ty zawsze mówisz, to jest Carling Cup.
A jak to? Carabao, tak? No. Tak, bo jestem tak starym już kibicem, że skojarzę Carling Cup. To wydarzenie, które gdzieś zadziało się niedawno, bo tydzień temu, czyli oficjalnie potwierdzenie, no to się jeszcze oczywiście toczy formalnie, ale przejęcia tego pakietu mniejszościowego przez nowych współwłaścicieli prawdopodobnie, czyli Jima Ratcliffe'a. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli to się wszystko domknie, no to po prostu może w dłuższej perspektywie no, realnie rzutować na to, jak będzie formowany ten klub w kolejnych latach, a także wszelkie inwestycje, nie tylko w skład, bo wiele się przecież mówi o tym, że te inwestycje są też potrzebne w infrastrukturze, więc no, tutaj to jest taka końcówka roku, można dodać to jako wydarzenie, ale takie z długiej perspektywie, nie? Że to może mieć duży wpływ na klub. Jak będzie, oczywiście czas pokaże, no bo szklonej kuli nie mam. Więc chyba tutaj wszystko, co sobie miałem do wymyślenia. Aha, jeszcze z takich negatywnych zaskoczeń, to w tym sezonie oprócz tej porażki Bournemouth, to zdecydowanie nasza postawa w Lidze Mistrzów, i to biorąc pod uwagę, jakich rywali mieliśmy w grupie, co tam się wydarzyło, no to też jest już katastrofa.
Rozumiem. Ja też szybko tak przelecę przez swoje wybory, ponieważ dużo się z sobą pokrywa, bo jeśli chodzi o najlepszego zawodnika, to również mam Bruno Fernandesza i chyba tutaj nie muszę nic dodawać. Wydarzenie roku to oczywiście zwycięstwo w Carabao Cup, czyli zdobycie pierwszego pucharu od czasu José Mourinho, to też bardzo ważne. Najlepszy mecz, no to rewanż z Barceloną. Ja też to traktowałem jako taki sentymentalną rzecz dla siebie, no i to spotkanie będę miał pewnie długo w pamięci. I tu się troszkę dłużej zatrzymam, bo pozytywne zaskoczenie to Kobbie Mainoo, który oczywiście nie zagrał jeszcze tak wielu spotkań, ale patrząc na to, że długo zmagał się z kontuzją, Wrócił do Manchesteru z wielkim przytupem, robi naprawdę wrażenie, chociaż podczas tego meczu z Nottingham Forest zdjęty w przerwie, no ale Erik ten Hag potem tłumaczył to tym, że brakowało mu energii, no bo zagrał już trzecie spotkanie w ostatnim tygodniu. No i jeśli chodzi o negatywne zaskoczenie, no to dla wielu to nie było zaskoczenie, ale dla mnie było, przyznaję się. Postawa Antonego, którego ja zawsze broniłem, wydawało mi się, że z tego zawodnika jeszcze może być naprawdę dobry skrzydłowy, który tą lewą nogę ma świetnie ułożoną i będzie te bramki regularnie strzelał dla Manchester United, te swoje charakterystyczne rogale. W tym sezonie nie widzimy tego w ogóle. Jestem tym piłkarzem kompletnie załamany. No i pora na ciebie. Doczekałeś się, Kacper. Wiem, że na pewno u ciebie jako zawodnika roku nie będzie Bruno Fernandesza.
Tak. Ja w tym momencie powiem szczerze, że Bruno to jest, byłby jeden z najbardziej rozsądnych wyborów. Ale ja na to pytanie to chyba naprawdę bym rzucił po prostu i powiedział pomidor. Bo zrobiłem sobie rachunek sumienia. Zacząłem sobie analizować, który piłkarz nie miał występu, po którym powiedziałbym, że to była totalna katastrofa w jego wykonaniu personalnie. I że, nie wiem, zawalił gola, narobił mnóstwo błędów. Jak tak sobie analizowałem sobie, tak schodziłem coraz głębiej. Ja chyba znalazłem jedno nazwisko. Już nie mówię, wiecie, o młodzikach, którzy w tym sezonie wchodzą do zespołu. Znalazłem jedno nazwisko piłkarza, w stosunku do którego można było mieć moim zdaniem jakiekolwiek stojące na przyzwoitym poziomie oczekiwania i on mi personalnie ani razu chyba jakoś grubiej nie podpadł. I to jest Marcel Sabitzer. Tak daleko musiałem grzebać, ale no nie powiedziałbym, że Marcel Sabitzer był zawodnikiem roku, bo to była zapchaj dziura, to był gość, który po prostu miał wejść, trochę pobiegać, dać jakiejś tam delikatnej stabilności, nie pociągnąć ten zespół, nie być liderem, tylko po prostu być jednym z zawodników szerokiego składu. I ja naprawdę, trudno mi wytypować zawodnika roku, bo przy całym szacunku do tego, że Bruno jest naprawdę dobrym piłkarzem, no sorry, ale mam wrażenie, że on totalnie nie dźwiga roli lidera w tych rozgrywkach. I tutaj bym się wahał. Nie wiem, można by było spróbować Harry'ego Maguire'a za jego odrodzenie, no ale też nie zapominajmy tego, że Harry Maguire w tym roku grał mecze po prostu katastrofalne i tragiczne. Było te niefortunne dwumecz dla niego z Sevillą, gdzie raz no miał pecha też z tym, co mu zagrał David De Gea i stracił piłkę w kluczowym momencie. Miał tego samobuja w pierwszym meczu. Miał, nie wiem, spotkanie chociażby z Leeds United na Elland Road. Jezu Chryste, ja nie widziałem dawno tak elektrycznego występu obrońcy w wygranym meczu, bo to, co on tam grał, to wołało o pomstę do nieba. Naprawdę, no, nie jestem w stanie wytypować piłkarza, któremu dałbym nagrody dla zawodnika roku. Ja naprawdę was przepraszam, siedziałem nad tym i myślałem.
Ale nie musisz przepraszać, bo my najlepiej też pewnie byśmy powiedzieli pomidor po tym, co się działo jakby na przestrzeni całego roku, no bo do wszystkich można mieć zastrzeżenia. No mówię, no, tutaj wymyślić coś sensownego, pozytywnego o Manchester United, czy w ogóle związanego z Manchester United, czy z zawodnikiem konkretnie Manchester United za zeszły rok, no to jest lada zagwozdka, co pokazuje, no, jak o słabym roku my mówimy po prostu.
Skoro dotarłeś aż do Marcela Sabitzera, to rzeczywiście się musiałeś wysilać.
Tak, łatwo zapomnieć o tym, że on w ogóle tu był. To jest swoją drogą, to jest takie moje przemyślenie. Ale już idąc dalej, wydarzenie roku, no to tutaj zero kontrowersji. Moim zdaniem wygrana w Carabao Cup, bo no to było przełamanie długiej pasy bez trofeum. To było coś, na co wszyscy kibice czekali i tutaj raczej trudno się z tym jakkolwiek kłócić. Ale też wiadomo to, o czym Sebastian powiedział, no przejęcie pakietu mniejszościowego przez Sergio Radcliffe'a i grupę Ineos. To jest wydarzenie, które ma potencjał na to, żebyśmy kiedyś za jakiś czas mówili o nim jako o wydarzeniu roku 2023. Choć jeszcze nie wiemy po prostu, z czym ono się wiąże, ale to jest coś, co może budzić nadzieję wśród kibiców. Najlepszy mecz? No tutaj finał Carabao Cup naturalnie wysyła się na pierwszy plan i ja chyba bym przy tym został. Jakkolwiek dwumecz z Barceloną, mecze z Barceloną też można by to było wrzucić, tylko ja meczu z Barceloną na Old Trafford nie miałem okazji oglądać na żywo, stąd też emocje zdecydowanie mniejsze to we mnie budzi. Dlaczego ja przy tym finale Carabao Cup zostanę? Ale to już wiecie, to jest moje osobiste odczucie. Pozytywne zaskoczenie roku. Tutaj też bardzo dużo szukania. I pójdę może nie szablonowo i to nie będzie, wiecie, wybór z gatunku typowania rzeczy, które odmieniły ten klub. Ja bym powiedział szczerze, że Johnny Evans, bo ja się nie spodziewałem, że ten gość wejdzie i będzie w stanie, no nawet momentami, wyglądać naprawdę kompetentnie przy większości swoich kolegów w środku obrony. Moje oczekiwania były po prostu, były totalnie jakby poziom podłogi, co nie? Jak myślałem sobie, że jak on wchodził z Arsenalem na końcówkę, to no to ma ten swój występ i już go nie zobaczymy. A tu się nagle okazuje, że na Johnny Evansie trzeba polegać i ja wiem, że to nie jest rozwiązanie docelowe, ja wiem, że na tym ten gość nie będzie odpowiedzią na problemy Manchester United i ja wiem, że on pewnie jest piłkarzem za słabym na Manchester United, ale no mnie zaskoczył, po prostu daje więcej niż myślałem i jest w stanie to udźwignąć, jest w stanie udźwignąć fizycznie tą regularną grę, nawet pomimo tego, że ma 35 lat, tak? Dobrze mówię? Nie mylę się chyba. To no tutaj mnie po prostu Johnny Evans zaskoczył i tak jak mówię, nie, to nie jest gość, który odmieni Manchester United, wprowadzi go na odpowiednie tory, ale po prostu dla mnie przerasta moje oczekiwania. No i negatywne zaskoczenie roku tutaj ja bym na pierwszy plan wysunął Erika ten Haga i jego nieumiejętność kontynuowania tego, co działo się w roku 2022 i działo się praktycznie tego, co się działo do marca, czyli tego powolnego, z pewnymi potknięciami, ale jednak wzrostu Manchester United, tej takiej drogi w górę, tego coraz większej nadziei, która się budziła w sercach kibiców. Ja mam wrażenie, że taka indolencja Holendra, nie wiem, przekonanie o tym, że on wszystko robi dobrze, nie wiem, no, te jego wypowiedzi na konferencjach prasowych by to sugerowały, kiedy tak naprawdę jest źle, on tak siedzi jak ten pies z mema i wszystko się pali, on cały czas mówi, że it's everything's fine. No to jest chyba dla mnie największe zaskoczenie.
Można oczywiście wrzucić Antonego. Przypadłość.
Tak, tak. Można wrzucić Antonego, no bo fajna statystyka, tutaj chyba latała po Twitterze, że Antony skończył rok 2023 w Premier League z taką samą liczbą trafień jak Rob Holding, a tych nazwisk pewnie można jeszcze wymieniać dużo. Można wrzucić Marcusa Rashforda, ale dla mnie to nie jest zaskoczenie, że on tutaj taki zjazd formy zaliczył, zresztą o tym też już było mówione dużo. To też ja tutaj jednak się skupiam na Ten Hagu i też tym, że mam wrażenie, że Ten Hag się coraz bardziej wyrzeka tych takich rzeczy, które chyba chciał proponować na początku, kosztem po prostu przetrwania i nawet chyba dowodem tego była zmiana właśnie wprowadzenie akurat McTominaya do środka pola w meczu z Nottingham, czyli oddanie, zdjęcie piłkarza takiego jak Maino, który trochę tą grę potrafi kontrolować i uspokajać, kosztem gościa, który wprowadza tam więcej chaosu, ale jest możliwość, on daje możliwość tych takich wykorzystania prostych środków tego takiego bardzo bezpośredniego zagrania i nie wiem, wrzucenia na banie, po prostu tak mówiąc już kolokwialnie i najprościej jak się da, to jest chyba taki dowód tego, co się dzieje z Erikiem ten Hagiem. On już po prostu chyba nie obchodzi go jak ważne, żeby przetrwać po prostu, tak już odbieram jego ostatnie miesiące.
I to było nasze podsumowanie 2023 roku. Wasze czytaliśmy w komentarzach. No a teraz przejdziemy do tego, co będzie się działo w roku kolejnym, czyli 2024. No a przede wszystkim rządy w dziale sportowym, zarówno nad pierwszą drużyną, jak i nad akademią, jak i nawet nad sekcją kobiecą, obejmie Sir Jim Ratcliffe, który zakupił 25% udziału w Manchester United. Ale jeśli chodzi o takie kibicowskie nasze sprawy, no to te 25% oznaczają, że będzie miał pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w drużynie Manchesteru United, a przynajmniej tak jest zapowiadane. No i ja chciałbym Wam szybko przytoczyć sylwetkę Sir Jima Ratcliffe'a, który urodził się w okolicach Old Trafford i deklaruje, że jest tego klubu kibicem, chociaż chciał przejąć m.in. Chelsea wtedy, kiedy ona była kupowana ostatecznie przez Todda Bowley'ego. No i Ineos nie tylko inwestuje w piłkę nożną, ale również ma udziały w zespole Mercedesa w Formule 1. Dokłada się także do rugby, do żeglarstwa, ma swój zespół kolarski. No i nie jest obcy też kibicom piłkarskim, bo jak dobrze wiecie, to nie tylko Nicea jest klubem zarządzanym przez właśnie Sir Jima Ratcliffe'a, ale również francuski zespół z Lozanny. Nie chcę kaleczyć jego nazwy, więc tak ładnie to ubrałem w słowa. No i jeśli chodzi o ten klub ze Szwajcarii, no to on tak waha się na granicy pierwszej i drugiej ligi szwajcarskiej. Były duże oczekiwania, są duże inwestycje, ale Sir Jim Ratcliffe raczej traktuje to jako coś długotrwałego, długotrwały proces wyprowadzania tego klubu w jakąś lepszą uliczkę, na jakąś lepszą drogę. Jeśli chodzi o Nice, to długo też nie było sukcesów sportowych, mimo takich transferów dość poważnych, bo przecież przychodził tam Aaron Ramsey, przychodził tam Kasper Schmeichel, który zresztą miał konflikt z Marcinem Bułką. No ale w tym momencie Nice to taka niespodzianka League One. Zajmują drugie miejsce w lidze, no i nawet mogą być jakieś problemy, jeśli Manchester United awansowałby do Ligi Mistrzów i Nice, to mogą być jakieś problemy na tle właścicielskim. No ale może to jakoś zostanie rozwiązane. No i co się dokonało? Dokonało się przejęcie 25% akcji klasy B, no i 25% tych akcji klasy A. Zapowiedziane są również dalsze inwestycje w infrastrukturę, w klub o wartości 300 milionów dolarów. Firma Ineos przejęła odpowiedzialność za zarządzanie operacjami sportowymi. Z tego, co ujawniało m.in. Daily Mail, to również Glazerowie będą mieli zakaz wypłacania sobie dywidend przez 3 lata, co dla kibiców Manchester United jest takie dość ważne, no bo te dywidendy były jakąś solą w oku kibiców. No i też Daily Mail podliczyło, że Glazerowie zarobili już na Manchesterze United 1 300 000 000 funtów, czyli naprawdę wielkie, wielkie pieniądze. No i jest to jakaś nadzieja na to, że będzie lepiej. Jest nadzieja, że wreszcie będzie w tym klubie jakaś polityka, która w wielu dyscyplinach doprowadziła zespoły prowadzone przez Ineos do sukcesów. No i chłopaki, może zaczniemy od ciebie, Kacper. Jak się zapatrujecie na tą współpracę i czy jesteście pełni nadziei, że może się wreszcie coś odmieni?
Liczyłem, że ode mnie zaczniesz, bo chciałem zadać kłam jednemu z twoich stwierdzeń. O ile ja nie zamierzam przekreślać Sergi Radcliffe'a, to nie jest tak, że jego polityka doprowadziła kluby do sukcesów. Jest taka fajna grafika, lata po Twitterze, ona jest bodajże z Bloomberga, która pokazuje wyniki tych największych sportowych włości grupy Ineos i tam generalnie widać taki niepokojący trend. Jeżeli Sir Jim Ratcliffe i grupa Ineos inwestują w jakiś obiekt sportowy, klub, drużynę kolarską, to wyniki spadają. I o ile jestem w stanie na przykład powiedzieć, że to, że zainwestował zespół Mercedesa, nie ma związku specjalnego z tym, że akurat Red Bull zaczął dominować, jako człowiek śledzący regularnie Formułę 1 i czując się w tym temacie biegłym, to jestem w stanie to jak najbardziej tutaj powiedzieć, że no to nie jest wina Sergi Radcliffe'a w żadnym wypadku. Kolarstwo też raczej śledzę, nie tak bardzo jak motorsport, ale jestem w stanie zrozumieć, że tutaj też to nie jest kwestia inwestycji Ineosu i żadnych decyzji Sergi Radcliffe'a, bo Ineos Grenadiers, tak dokładnie nazywa się ta grupa kolarska, dalej ma bardzo mocną kadrę, dalej wygrywa etapy chociażby na wielkich turach, czy mniej prestiżowe wyścigi, no ale no Tour de France co roku wygrywać się nie da. Od inwestycji Sergi Radcliffe'a wygrali je tylko raz w jego pierwszym sezonie, kiedy tam zawiadował całym przedsięwzięciem razem ze swoją grupą. No ale już na przykład inwestycje w Lausanne Sport, chęć swego czasu zmienienia nawet barw klubowych, która bardzo rozwścieczyła kibiców, dwa spadki tak, w międzyczasie.
W nazwie miało być to przekształcone na bardziej takie zbliżone do logo Ineos i to też tak rozwścieczyło kibiców tej Lozany.
Tak, to ja mam wrażenie, że też troszkę Sergi Radcliffe i jego tutaj partnerzy w tych modelach sportowych, w tym zarządzaniu inwestycjami sportowymi, oni się musieli dużo uczyć. Zwłaszcza sądzę z tych inwestycji w piłkę, no bo tutaj jest mam wrażenie taki trudny grunt. Tutaj nie ma tak, że właśnie jak wykupili Team Sky, została nazwa Ineos Grenadiers wprowadzona. No i to nie jest taka kultura kibicowska, to nie jest taka kultura, wiecie, korzeni, tego symboliki tych nazw i loga związanego z drużyną, że ktokolwiek będzie miał pretensje, no bo to jest normalna praktyka w kolarstwie, że po prostu te nazwy się zmieniają i są zależne od sponsorów. No nie wyobrażam sobie ultrasów kolarskich, sorry, ale tak chyba możemy wszyscy sobie tutaj podać rękę w tym temacie. No w piłce nożnej tak nie można. W Lozaną się trochę pouczyli, w Nicei teraz powoli sprawy idą w górę, ale też wiecie, we Francji trudno jest nawiązać rywalizację z PSG i tutaj nie zamierzam też ale właśnie, wymagać od Nicei, żeby
Nicea ma to drugie miejsce w tym sezonie. No i jeśli by się to tak zakończyło, to będzie awans do Ligi Mistrzów. No chyba pierwszy raz w historii klubu, jeśli się nie mylę, bo w samej Lidze Mistrzów już pod tą nazwą Nicea chyba nigdy nie grała, więc to już by był jakiś sukces sportowy.
Tak, ale w Nicei najważniejsze jest też, mam wrażenie, to, co w pewnym momencie Radkiw zrobił i chociażby sprowadzenie Jean-Claude'a Blanca, człowieka, który jako człowiek zarządzający stroną finansowo-komercyjną odbudowywał Juventus po skandalu Calciopoli, po ich degradacji i trudnymi decyzjami, bo pamiętamy, że na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku kadra Juventusu to wyglądała naprawdę, no trochę szrociarnia była, były naprawdę dziwne tam nazwiska, ale on przeciągnął klub przez ten czas i to on położył fundamenty pod to, co potem się działo i chyba 10 czy 11 mistrzostw kraju z rzędu. Przepraszam bardzo, że tego nie wiem, to w sumie może jest rzecz, którą wypadałoby wiedzieć, tak żeby powiedzieć z głowy. Ale on właśnie wyciągnął zespół z problemów finansowych, z tego w jakie tarapaty właśnie ta relegacja karna ich wciągnęła, zestrukturyzował strukturę właśnie finansową, płacową i pomógł po prostu położyć podwaliny pod drużynę, która totalnie zdominowała Serie A w kolejnych latach. Potem przeniósł się do PSG i on tam zawiadował projektem PSG właśnie głównie z punktu widzenia finansowo-komercyjnego. Tak gdzieś przeczytałem tekst, kurczę, nie pamiętam niestety już gdzie. Tam było świetne zdanie, że gdziekolwiek nie pojedziemy do dużego miasta w Europie, czy też praktycznie na świecie, nie przejdziecie główną ulicą tego miasta i nie znajdziecie nie będzie możliwości, że nie zobaczycie przynajmniej jakiegoś emblematu PSG bądź związanego z PSG. I to jest właśnie też dzieło Jean-Claude'a Blanca. To jak on zbudował tą markę, jak on sprawił, że nawet jeśli PSG nie jest w stanie rzucić rękawicy tym największym w Europie, w sensie pod względem szerokości gablotki i trofeów europejskich, bo finał Ligi Mistrzów w międzyczasie też był, to my cały czas o tym PSG myślimy jako o gigantycznej marce i świetnym projekcie. Może nie inaczej, nie świetnym projekcie w sensie sportowym, bo tam są rozczarowania, ale świetnym projekcie w sensie budowy marki, klubu, bo kurczę, PSG to jest gigantyczna marka i to jest człowiek, który to zrobił. Ten człowiek może teraz mieć wpływ na to, co będzie się działo w Manchesterze United. Byłoby fajnie, jakby miał. Dave Brailsford też jest ważną postacią. Człowiek, który zanim jeszcze zainwestował właśnie Radcliffe w grupę Sky, potem Ineos Grenadiers, to on zbudował zespół Sky. To on potrafił zreformować trochę też całe brytyjskie kolarstwo, które teraz, a przynajmniej w ostatnich latach, stało bardzo mocno. To o tym też opowiadał Michał Gołaś ostatnio w rozmowie z Piotrem Żelaznym w Viaplay. Mówił dużo ciepłych słów właśnie o nim jako o człowieku, który jest dobrze zarządzającym menedżerem. Jest człowiekiem, który po prostu w tym nowoczesnym takim świecie w modelach, nie wiem, powiedział big data, może nie w ten sposób, ale w takim nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwami sportowymi, klubami sportowymi, drużynami odnajduje się bardzo dobrze i potrafi zbudować coś pełnego sukcesów, tak bym powiedział, bo to co on zrobił ze Sky to była naprawdę zbudował Dream Team. Pytanie, czy to się uda przenieść na futbol, ale można mieć nadzieję, nie tylko ze względu na to, że Glazerowie przestają zarządzać pionem sportowym, też dlatego, że za Radcliffe'em stoją ludzie, którzy mają pojęcie o tym, co robią. Pytanie tylko, czy ta ich wiedza znajdzie dobre przeniesienie na świat futbolu i na świat futbolu takiego, jakim jest Premier League, gdzie konkurencja jest gigantyczna.
Właśnie, Sebastian, czy uważasz, że ci Glazerowie będą się jeszcze poniekąd wtrącać temu Radcliffe'owi w to, jak zarządza tym klubem? No bo wszędzie widzimy deklaracje, że cały pion sportowy będzie zależny od Radcliffe'a. No ale ja mam wątpliwości po tym, co widziałem w Manchesterze United, że zupełnie cała władza i też środki finansowe zostaną oddane w ręce Radcliffe'a.
No, chyba już w pierwszych artykułach, jeżeli chodzi o ten pion decyzyjny sportowy, wśród nazwisk, które mają się tam pojawiać, no pojawia się też Joel Glazer, więc to chyba jest odpowiedź na twoje pytanie. No jednak mając 75%, czyli jednak większość tych akcji klubu, póki ma się tę większość, więc jest się większościowym udziałowcem i większościowym właścicielem, no to trudno mi sobie wyobrazić, że jednak nie ma się jakichś kluczowych decyzji, jakichś możliwości weta, wniesienia sprzeciwu, czy już jakichś opinii, bądź zablokowania nawet już najbardziej jakichś strategicznych, gigantycznych kwestii, które byłyby nie po myśli obecnym właścicielom klubu, więc no, ja podchodzę do tego jednak ze sporym dystansem. Owszem, no nadzieja, no bo tego musimy się trzymać, no bo to jedyne, co pozostało kibicą, zwłaszcza po tak fatalnym roku, w tym nawiasie jeszcze, z tym nie Carling Cup, tylko Carabao Cup, no to ta nadzieja, no to jest coś, czego możemy się trzymać, ale no wy dużo bardzo już powiedzieliście, przedstawiliście sylwetki osób, które gdzieś mają się pojawić już ze strony Ineos i Jima Radcliffe'a, więc ja już się w to wgłębiał nie będę, bo też widzę, że macie dość sporą wiedzę i oczytaliście się też w tym temacie, przynajmniej jeżeli chodzi o tych ludzi. Ja z ich sylwetkami muszę się jeszcze bardziej zapoznać, tak po prawdzie. Ale no, fakt jest taki, że no, to nie tyle, co wniesie Jim Radcliffe, ale właśnie jakich ludzi wprowadzi, jaki tutaj zarząd się pojawi, to będzie stanowiło o tym, czy faktycznie w dalszej perspektywie będzie to miało wymierne korzyści. No ja na pewno nie spodziewałbym się czegoś w stylu jak dotknięcie zaczarowaną różdżką. Znowuż według mnie to będzie coś, co jest trudne dla kibiców Manchester United, czyli trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, którą już uzbrajamy się 11 lat, zaraz będzie, bo no nie wydaje mi się, że to będzie jakiś szybki skok na powrót do czasu świetności, to mimo wszystko będzie się musiało dużo zadziać, zresztą no chyba zaczynać się to będzie od audytu w styczniu. Inna sprawa, że no pozwólmy w ogóle dokończyć tą transakcję, tak? No bo ona formalnie została ogłoszona, ale też formalnie nie została jeszcze domknięta, bo mówi się o tym, że jeszcze potrzebne są około 2 miesiące na to, bo to jednak mówimy o dość gigantycznej transakcji, żeby to zostało formalnie zaakceptowane też przez władze kluby Premier League, ale jak powtarzam jeszcze słowo, to chyba wydaje się, że mimo wszystko powinna być formalność, więc gdzieś to panowanie tak na dobrą sprawę raczej się zacznie w końcówce tego sezonu, tak na dobre. I może już jakieś decyzje, pomysły, pierwsze kiełki tego będzie widać w letnim oknie transferowym, bo tutaj to będę gdzieś obserwował z dużym zaciekawieniem, w sensie jaka tam będzie wizja, czy coś się tutaj zmieni pod tym kątem, a mając jeszcze w perspektywie to finansowe fair play, które gdzieś nas coraz bardziej przygniata, bo jednak wydawane pieniądze są niewspółmierne do tego, co osiągamy na boisku, a co prawda marketingowo jeszcze się tam wszystko zgadza, ale no sportowe te wpływy już są coraz mniejsze, więc to też kuleje. Także no, z nadziejami, bo trzeba tak na to patrzeć, bo każda zmiana gdzieś przynosi nadzieję. No do tego Jim Radcliffe, no wspomnieliście, gdzieś urodzony w okolicach Old Trafford, sam gdzieś tytułuje się gdzieś tu fanem klubu, ale no też nie podchodzimy do tego, że może emocje i przywiązanie do klubu to gdzieś będzie jeszcze bardziej pro i pozytywne w ukierunkowaniu do tych wszystkich innych inwestycji Ineos w sporcie, o których Kacper wspominał, no bo też emocje nie zawsze są dobrym doradcą biznesu, więc tutaj trzeba czasem na chłodno.
No i napiszcie nam koniecznie, co wy sądzicie o tym, jak Manchester United będzie wyglądał pod rządami nowych właścicieli, a my za dzisiaj dziękujemy. Był ze mną Sebastian Słabosz.
Dzięki wszystkim, no i z okazji zbliżającego się nowego roku to tak prywatnie życzę zdrówka, bo zdrowie najważniejsze, a reszta to, jak się mówi, jakoś się wykombinuje, jak już zdrowie jest, a ze strony kibicowskiej, no żeby po prostu ten rok był zdecydowanie ten nadchodzący lepszy po prostu i dla Manchester United i dzięki temu też dla jego kibiców.
I Kacper Klasiński.
Dzięki wielkie i to nie pozostaje chyba mi nic innego, jak dołączyć się do życzeń Sebastiana.
Dziękuję Wam za ten rok słuchania naszego podcastu i mam nadzieję, że będziecie z nami również w przyszłym, w którym dostarczymy Wam kolejne treści, nowe formaty, zbliża się okno transferowe, myślę, że z tym też coś zrobimy. Za dzisiaj Wam dziękujemy, szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się, cześć!